Popołudnie wnet.
A my po chwili muzyki, a wcześniej po rozmowie o polityce krajowej przenosimy się do spraw zagranicznych. Na początek nieco bliżej, bo do Wielkiej Brytanii. W Londynie jest Tomasz Machura, ekonomista pracujący w londyńskim City. Cześć Tomku.
Cześć, witam serdecznie.
We wtorek rozmawialiśmy o Brexicie, to teraz może zaskoczymy Państwa i nie będziemy mówić o tym dość zawiłym programie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tylko o tym, co się dzieje, co ten proces implikuje na samej scenie politycznej angielskiej, bo zdaje się, że powstaje nowa partia w wyniku Brexitu.
Tak, dokładnie. Dużo się wydarzyło. We wtorek rozmawialiśmy o tym, kiedy obydwie partie, główne partie brytyjskie zmieniły swoje stanowisko dosyć fundamentalnie. Partia konserwatywna, premier May z partii konserwatywnej powiedziała, że pozwoli swoim posłom na głosowanie w parlamencie na temat tego, chcą wyjść z Unii Europejskiej, czy pozwolą na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia, czy nie. A jeżeli nie zgodzą się na wyjście bez porozumienia, przeprowadzi przez parlament, czy pozwoli parlamentowi przegłosować to, czy posłowie zażądają od niej przedłużenia działania artykułu 50, czyli przedłużenie okresu przejściowego, kiedy Wielka Brytania jeszcze będzie negocjowała z Unią Europejską. Podobnie Partia Pracy zmieniła swoje stanowisko, kiedy wcześniej była zdecydowanym, czy ustami swojego lidera zdecydowanie była przeciwnikiem drugiego referendum. Zmieniła również w poniedziałek swoje stanowisko. Jeremy Corbyn powiedział, że jeżeli jego propozycja pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Celnej nie zostanie przyjęta przez parlament, on całą swoją siłę partii zrzuci za tym, żeby doprowadzić do kolejnego referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, która ma albo potwierdzić ten głos przez 2,5 roku, albo zmienić to głosowanie. No i w jaki sposób doszło do tych fundamentalnych zdań? To wszystko zdarzyło się na początku zeszłego tygodnia, czyli w poniedziałek 18 lutego 7 posłów Partii Pracy, nie mówiąc jasno, że chodzi im o Brexit, bo podali inny powód, o którym teraz powiem, wyszło z Partii Pracy, odeszło z klubu parlamentarnego Partii Pracy i założyło niezależne koło poselskie. Na konferencji prasowej, mówiąc, czemu oni wychodzą z Partii Pracy, zwrócili uwagę na inny problem, który tą partię bardzo mocno trawi od środka i powiedzieli, że główna przedstawicielka tej grupy odchodzących 7 posłów powiedziała, że ona jest zażenowana, czy wstyd jej pozostawać w partii, która jest instytucjonalnie antysemicka. To zostało potwierdzone później w środę, kiedy kolejny poseł, 8 poseł Partii Pracy odszedł i powiedział, że zarząd czy liderzy Partii Pracy rutynowo pozwalają, aby Żydzi w tej partii byli w sposób poważny obrażani, żeby im grożono bez wyciągania konsekwencji wobec działaczy partyjnych, które z tego się dopuszczają. I ostatni 9 poseł Partii Pracy odszedł, jednak nie przyłączając się do grupy niezależnej, czy tej The Independent Group, jak się nazywa ten nowy ruch, ta nowa partia, która się dopiero tworzy. Również odszedł z Partii Pracy, pozostał posłem niezależnym, ale również powołał się na to, że kultura antysemityzmu Partii Pracy przeżarła i jest to partia, której on już nie rozpoznaje, mimo że jest od wielu dziesięcioleci był członkiem tej partii. Dodatkowo w środę jeszcze 3 posłów Partii Konserwatywnej również odeszło od swojej partii, mówiąc, że Partia Konserwatywna z kolei stała się partią skoncentrowaną wokół jednej tylko kwestii Brexitu i że partia ta zbyt mocno promuje Brexit, który, jeżeli nastąpi on bez porozumienia, doprowadzi do ruiny gospodarczej Wielkiej Brytanii. Te ruchy partyjne wychodzenia członków z partii, z jednej strony 9 posłów z partii pracy przestraszyły bardzo mocno do lidera, który postanowił bronić przed kolejnymi odejściami. W tym momencie mówiło się nawet, że kolejnych 50 posłów w Partii Pracy może odejść z powodu niezadowolenia wobec stanowiska, jakie Jeremy Corbyn zajmuje, bardzo niezdecydowanego stanowiska, jakie Jeremy Corbyn zajmuje wobec Brexitu, więc Jeremy Corbyn postanowił zmienić swoje stanowisko i powiedzieć, że od tej pory jego partia będzie popierała drugie referendum, co uspokoiło nastroje w partii i zapobiegło prawdopodobnie w kolejnym wyjściom. Natomiast
tylko czy to jest, Tomku, na ile to jest ważna informacja, bo my pamiętamy chociażby historię UKIP-u, czyli tej partii niepodległości Królestwa Zjednoczonego Królestwa, która miała dość duże poparcie, zbierała kilkadziesiąt procent głosów, ale to się nie przekładało w żaden sposób na realną siłę w Izbie Gmin w brytyjskim parlamencie, no bo taka, a nie inna na wyspach jest ordynacja wyborcza.
No tak, no, w swojej szczycie swojej popularności partia UKIP dostała 17% głosów w wyborach parlamentarnych i przełożyło się to na tylko jeden mandat w 600 osobowym parlamencie. Także to z powodu jednomandatowych okręgów wyborczych nawet partie, które zbierają duży procent głosów, ale te głosy są rozproszone wśród różnych okręgów, mogą uzyskać bardzo mało, jak w przypadku UKIP-u właśnie był to jeden tylko mandat w parlamencie brytyjskim, który zresztą później stracili. Tutaj bardziej chodzi o to, że ta nowa grupa z jednej strony mówi, że obydwie partie się bardzo mocno przeszły na skrajne pozycje, na skrajną pozycję, powiedzmy, prawicową w przypadku Partii Pracy, skrajną pozycję lewicową w przypadku Partii Konserwatywnej, lewicową w przypadku Partii Pracy i oni starają się zagospodarować centrum. Na ile im się to uda, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w wyborach do parlamentu. Jedyne, co im daje dużo nadziei, to jest to, że pierwsze wybory, które prawdopodobnie będą w Wielkiej Brytanii, też nie jest ustalone, jeżeli działania artykułu 10 zostaną przedłużone, będą wybory do Europarlamentu. Wybory do Europarlamentu, podobnie jak w Polsce, w Wielkiej Brytanii mają niższą frekwencję. Ludzie mniej poważnie traktują i mogą swój głos protestu, czy swój głos wiedzą, że to się nie przekłada na konkretne rządzenie w kraju, mogą oddać na tą nową grupę. Jeżeli ta grupa zdobędzie, wprowadzi dużą grupę posłów do Europarlamentu, będzie więcej o nich słychać i może mieć to przełożenie na późniejsze wybory parlamentarne. Jednak bardzo ważne jest, czy ta partia, czy ta grupa zdołała osiągnąć już teraz. Mimo że jest to mała grupa, obecnie w sondażach osiąga między 8 a 17% głosów, to są bardzo wczesne sondaże, to jeszcze nawet nie ma wybranego lidera, nie ma ostatecznej nazwy, nazywa się to The Independent Group, czyli grupa niezależna na razie, ale bardzo dużo namieszała w polityce dosyć podzielonym parlamencie brytyjskim. Także to, że Jeremy Corbyn i że premier May zmienili swoje stanowisko prawie o 180 stopni, w dużej mierze zasługą tej grupy.
No to na koniec jeszcze przyjrzyjmy się losom pani premier Teresy May, bo pojawiły się wczoraj informacje, że starsi członkowie partii konserwatywnej chcą rezygnacji pani premier ze stanowiska i pragną, aby to nowy lider poprowadził rząd i Wielką Brytanię w tym nowym etapie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
No i to są sprzeczne interesy, czy sprzeczne wypowiedzi różnych posłów. Z jednej strony wszyscy wiedzą, że obecna sytuacja, w jakiej znajduje się partia konserwatywna, a wraz z nią cała Wielka Brytania prowadzona przez konserwatywny rząd, jest to trochę gorący kartofel. Nikt za bardzo nie chce być tą osobą, która doprowadzi do albo wyjścia Wielkiej Brytanii w niecałkowity sposób z Unii Europejskiej, jak to mówią, używając do tego złego porozumienia, czy niezadowalającego żadnych stron porozumienia, a na pewno nikt nie chce być tym liderem, który wyprowadzi Wielką Brytanię z Unii Europejskiej w sytuacji bezumownej, bo to bardzo mocno się odbije na gospodarce, więc każdy czeka na to, żeby się w końcu sytuacja brexitowa wyjaśniła. Premier May obiecała, że na następnych wyborach już nie będzie partii konserwatywnej prowadziła. Każdy czeka, że sytuacja się wyklaruje, jak już po prostu nastąpi duże tąpnięcie. Wtedy może objawić się nowy kandydat na lidera partii konserwatywnej. Na razie nie widać, jest kilku kandydatów przyczajonych, ale jeszcze nikt otwarcie tej rękawicy premier May nie rzucił, bo każdy czeka, żeby premier May wykonała tą najgorszą część roboty wyjścia z Unii Europejskiej lub przedłużenia pozostania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej lub nawet doprowadzenia do nowego referendum i dopiero wtedy będzie mógł ten nowy kandydat oczyścić atmosferę z nową agendą, już z czystą kartą przystąpić do prowadzenia rządu oraz partii konserwatywnej do wyborów. To jest jedna ciekawa rzecz, jeżeli tylko mamy sekundę, którą warto podkreślić. Mimo, że ostatni tydzień przyniósł bardzo dużo zamieszania, zmiany stanowisk partii, znowu sytuacja jest niewyjaśniona, ale bardziej się wydaje, że dwa rozwiązania, które mogą nastąpić, to jest albo jednak nastąpi to wynegocjowanie dalszych szczegółów do sobie pytań z Unii Europejskiej i wtedy parlament to przyjmie, lub po prostu przedłuży o rok czy o dwa lata. To się bardzo spodobało rynku finansowemu. Fund od tego czasu zaczął dosyć poważnie drożeć. Zaczęły spadać ceny opcji, które miały zabezpieczać rynek przed ryzykiem związanym z wyjściem bez porozumienia. Także sytuacja obecna, która pokazuje, że zwiększyły się szanse na to, żeby Brexit albo bardzo mocno odroczyć, albo wręcz żeby odwrócić kartę i odwołać Brexit, spodobało się rynku finansowym i widać to po zachowaniu funta.
No to skonkludujmy naszą rozmowę piosenką zespołu brytyjskiego, ba nawet zespołu z Londynu, czyli Led Zeppelin. Good times, bad times. Zobaczymy, jakie to czasy są przed Europą, przed Wielką Brytanią i przed Polską. Czy to będzie dobry czas dla nas wszystkich, dla starego kontynentu, czy czas zły, pełen niepewności i złych rzeczy, bad times or good times. Dzięki wielkie, Tomku, do usłyszenia i pozdrawiam Londyn.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
No właśnie, a my w Popołudniu Wnet kontynuujemy naszą podróż po świecie. Dwa razy zatrzymaliśmy się na Wyspach, a teraz czas pójść dalej i trochę wyściubić nos poza stary kontynent. W studio Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Ale kierujemy się na zachód. Cały czas konsekwentnie na zachód. Teraz nas kroki zawiodą do Wenezueli, bo tam rzeczywiście się dzieje i dzieje się, jeśli chodzi o ekonomię, o geopolitykę, także o tragedie czysto ludzkie. Ja najpierw zapytam o Juana Guaido, czy o osobę, która się ogłosiła prezydentem i właściwie ze sceny politycznej znikła była.
No, tak bym nie powiedział. Może najpierw, dlaczego Juan Guaido mógł się ogłosić prezydentem i dlaczego nie jest to złamanie konstytucji, dlaczego państwa zachodnie uznały, że jest prawowitym prezydentem, bo to jest dosyć ciekawe. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Nicolas Maduro w 2017 roku ogłosił wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, w których to wyborach opozycja nie wzięła udziału. W związku z tym powstało ciało quasi-parlamentarne, alternatywne dla istniejącego już Zgromadzenia Narodowego i te dwa ciała jakoś tam zaczęły się zwalczać. I to właśnie Zgromadzenie Konstytucyjne, czyli to prorządowe, ogłosiło wybory prezydenckie w 2018 roku, w zeszłym roku, wygrane przez oczywiście Nicolasa Maduro, zbojkotowane przez opozycję z małymi wyjątkami, gdzie w zasadzie frekwencja wyniosła poniżej 25% najprawdopodobniej, no i Maduro oczywiście wygrał. I teraz opozycja uważa, że w związku z tym te wybory były nieważne, prezydenckie, a prezydenckie były nieważne, ponieważ Zgromadzenie Konstytucyjne samo w sobie, również zbojkotowane przez opozycję, jest ciałem, które nie posiada legitymizacji, w związku z tym nie mogło ogłosić wyborów prezydenckich. Ogłosiło wybory nieważne, Maduro w nich wygrał, ale to zwycięstwo jest jakby nie posiada legitymizacji prawnej, w związku z czym kadencja Maduro, która trwała, właśnie wygasła, mamy okres bez królewia i w związku z tym, zgodnie z wenezuelską konstytucją, jest czas na przejściowego prezydenta. Tym przejściowym prezydentem jest przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaido. Taka jest logika prawna tego.
Taki jest wywód prawny, ale to by wskazywało, że w naszej optyce zdarzeń w Wenezueli, która mówi kryzys ekonomiczny, kryzys polityczny, katastrofa humanitarna, ogłasza się ktoś urzędującym prezydentem, no to sytuacja powinna się rozwijać błyskawicznie. Bunt policji, bunt armii albo bunt ludu, zmiana władzy, stabilizacja, a tymczasem się okazuje, że to nie jest takie proste.
To nie jest takie
że
proste.
Że Maduro ma poparcie, że to jest znacznie bardziej skomplikowane niż nam się wydaje.
Kluczowym elementem i tym elementem, który wciąż trzyma Maduro przy władzy, jest to, kogo tak naprawdę poprze armia wenezuelska. Bo ona teoretycznie może mieć już jakieś interesy, żeby poprzeć Guaido i tą zmianę władzy, która w Wenezueli pewnie w długiej perspektywie jest konieczna, ale ma bagaż rozmaitych win, grzechów, przestępstw, powiedzmy również, z czasów reżimów Chaveza i teraz Maduro. I w związku z tym istnieje tam spora obawa przed zmianą władzy, bo nie wiadomo, czy ta zmiana władzy nie pociągnęłaby za sobą po prostu rozliczeń. W związku z tym ta wierchuszka armii wenezuelskiej wciąż jeszcze popiera Nicolasa Maduro i przez jakiś czas może to trwać.
A kogo popierają ludzie? My z naszego punktu obserwacyjnego w Warszawie, w Krakowie możemy się dowiedzieć, co naprawdę czują Wenezuelczycy?
No to jest oczywiście problem. Posiadamy jakieś tam badania opinii społecznej, które są coraz bardziej niekorzystne dla Maduro. Możemy coś wnioskować z zajść ulicznych, które tam się pojawiają i możemy też wyciągać wnioski z sytuacji gospodarczej, która jest w Wenezueli. No tutaj liczby zaczynają być już szokujące. Na koniec 2017 roku inflacja w Wenezueli sięgała 1000% i wszyscy uważali, że kryzys będzie się pogłębiał. W 2018 może sięgnie nawet 2000, otóż sięgnęła ponad 1,5%. W tej chwili już ponad 2,5. Także to jest galopujący kryzys, państwo, które jest jak statek idący na dno. Ludzie są niedożywieni. Dane mówią o tym, że nawet do 90% Wenezuelczyków żyje poniżej granicy ubóstwa. Około 50% gospodarstw domowych nie spełnia swoich wymogów, jeżeli chodzi o żywność. W związku z tym Takie argumenty, czyli to, że brakuje jedzenia na stole, zawsze przyspieszają zmiany władzy i tak może być również tym razem.
No, to jest tak, że w Wenezueli to nie jest kraj, gdzie brakowało chleba na stole zawsze i że ludzie tam żyjący pamiętają z dziada, pradziada, że jest to kraj biedny. To był kraj kiedyś niezwykle bogaty i jeszcze nawet kilka dziesięcioleci temu to była przodująca gospodarka Ameryki Łacińskiej, więc obywatele powinni mieć świadomość, że dzieje się źle, bo mają porównanie, że kiedyś było lepiej.
No i prawdopodobnie to porównanie mają. Zgadza się, Wenezuela zawsze była dużą gospodarką. Wiązało się to niestety tylko z jednym czynnikiem, czyli z ropą naftową, od której Wenezuela jest po prostu uzależniona. I wszystkie te programy socjalne, które pamiętamy z czasów Chaveza, rewolucja boliwariańska, socjalizm XXI wieku, one się w zasadzie opierały na bardzo dobrej koniunkturze ropy naftowej. I teraz ten rynek ropy naftowej przeżył bardzo gwałtowne załamanie. W 2014 to było jeszcze ponad $110 za baryłkę ropy, a w 2016, dwa lata później, już $26, czyli tak naprawdę 3/4 dochodu, na który Wenezuela mogła liczyć i który finansował wszystkie te rozbudowane programy socjalne, nagle zniknęła.
I zrobił się kryzys, ale to by wskazywał, ale poprzednio też były wahania cen ropy, a mimo to Wenezuela trzymała się całkiem nieźle i nie było tam 2,5% inflacji.
Tak dramatycznych sytuacji nie było, to prawda, natomiast ta koniunktura ropy naftowej zawsze wpływała na sytuację w Wenezueli. Pierwszym takim boomem ropy była oczywiście sytuacja po 73 roku, po wojnie w Izraelu i po reakcji państw arabskich, gdzie mamy ten pierwszy szok naftowy. Na świecie dzieje się źle, jest kryzys, ponieważ ropa stała się droga. Dla Wenezueli piękny czas, bo ropa właśnie stała się droga. W związku z czym oni wtedy właśnie nacjonalizują swój przemysł wydobycia ropy i mają się świetnie. Natomiast kiedy ten rynek się załamuje gdzieś w latach 80., zaczyna się okres kryzysu gospodarczego i takich turbulencji politycznych, które w efekcie doprowadzają do dojścia do władzy Chaveza w 98 roku.
A potem Nicolasa Maduro, ale ten początek naszej rozmowy, ta analiza prawna, dlaczego Juan Guaidó mógł się ogłosić pełniącym obowiązki prezydenta, to by wskazywało, że władza Maduro to nie jest czysta władza siły, to nie jest czysta dyktatura, która ma przepisy prawa tylko jako fasadę, tylko tam rzeczywiście jakieś instytucje, jakieś procedury demokratyczne działają, czy też nie?
To znaczy tak, w większości ustrojów, które uznajemy za dyktatury, poza jakimiś takimi bardzo czystymi przykładami,
jak Korea Północna przecież.
To jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, prawda? Czyli mamy te instytucje, one mają czasami rolę bardziej fasadową, czasami próbują jakoś swoją władzę rozbudować. W Wenezueli toczy się jakaś gra o władzę. To nie jest tak, że władza Maduro nie zna żadnych ograniczeń. On w 2017 roku, zanim powołał zgromadzenie konstytucyjne...
Bo gdyby brać pod uwagę Białoruś, Rosję, to gdyby na Białorusi ktoś się ogłosił urzędującym prezydentem, to następnego dnia by go nie było. Tak samo w Rosji. Tutaj Juan Guaidó, jak rozumiem, mógł się poruszać, pewnie otoczony zwolennikami, ale nie został zamordowany od razu w momencie, kiedy postanowił się ogłosić zgodnie z konstytucją następcą Nicolasa Maduro.
Myślę, że ważny jest moment. Ten kryzys w Wenezueli gospodarczy, kryzys trwa już kilka lat. Ludzie są bardzo tym zmęczeni, są demonstracje uliczne i myślę, że również reżim wenezuelski zdaje sobie sprawę z tego, że jakiś rodzaj tutaj punktu zapalnego mógłby spowodować wybuch. I takim punktem zapalnym mogłoby być aresztowanie lidera, który na zgromadzeniu na wiecu ogłosił się prezydentem, zyskał jakieś tam poparcie przynajmniej tych ludzi nastawionych bardziej opozycyjnie. No to zniknięcie takiego lidera w sposób brutalny mogłoby spowodować krwawe zamieszanie i tego dyktator chce uniknąć, no bo też ta jego władza się kurczy.
Hugo Chavez bardziej, Nicolas Maduro trochę mniej, ale to jednak byli liderzy, którzy porywali tłumy, bardzo dobrzy demagodzy, dobrzy mówcy. Są całe dzielnice w miastach, szczególnie w stolicy Wenezueli, gdzie jest pełne poparcie, czy bardzo duże poparcie dla władzy, dla reżimu Nicolasa Maduro, a Juan Guaidó to jest taka osoba, jak niektórzy mówią, jest tylko wytworem Ameryki, Stanów Zjednoczonych, czy jest rzeczywiście liderem, który też ma za sobą silne poparcie społeczne.
Myślę, że to tutaj jesteśmy jednak skazani na pewne domysły. Czy Juan Guaidó jest wytworem tylko i wyłącznie Ameryki? Myślę, że nie. Z tego względu, że ta zmiana w Wenezueli musi się wydarzyć prędzej czy później i ona będzie potrzebowała się skatalizować wokół jakiegoś lidera. I takim liderem może być Juan Guaidó, który mógł się przebić do świadomości obywateli, porywając się na przejęcie władzy w sposób, który ma jakąś legitymizację. To nie jest człowiek, który pojawił się znikąd.
No właśnie, kim jest Juan Guaidó?
No Juan Guaidó, tak jak wspominałem, jest 35-latkiem, politykiem, który w sumie całkiem niedawno pojawił się w 2015 roku na tych najwyższych szczeblach polityki, czyli właśnie w Zgromadzeniu Narodowym, jest przewodniczącym tego zgromadzenia. No i jako taki mógł sięgnąć po władzę tymczasowego prezydenta, co właśnie w 2019 w styczniu zrobił.
I jak rozumiem też, żeby dopełnić ten obraz polityczny, istnieją także partie opozycyjne, one mogą działać dość swobodnie, czy tam raczej już istnieje podziemie, jak wygląda to życie partyjne w Wenezueli?
Nie, życie partyjne w Wenezueli wciąż istnieje, istnieją partie opozycyjne, tylko tak jak już wcześniej mówiliśmy, po tym, jak Maduro w 2017 roku zaproponował tą formułę ze zgromadzeniem konstytucyjnym, partie opozycyjne świadomie wyłączyły się z tego obiegu wyborczego, twierdząc, że to nie daje im jakby równych szans, te wybory nie są przeprowadzane prawidłowo i w związku z tym one nie będą pomagać reżimowi legitymizować jego działań i wycofują się świadomie z tych wyborów.
Być może łatwiej byłoby rozwiązać konflikt polityczny w Wenezueli, gdyby nie to, że to nie tylko sami Wenezuelczycy walczą o swój los, ale także światowe potęgi i mocarstwa rozgrywają swoją partię przy okazji kryzysu w Wenezueli. Rosja, chociażby Sputnik, czy wczoraj Siergiej Ławrow mówi, że rząd USA stara się stworzyć pretekst do ingerencji zbrojnej w Wenezueli. Z drugiej strony trwają od początku lutego krwawe starcia na granicy między Wenezuelą a państwami sąsiednimi, gdzie idzie pomoc humanitarna, dokładnie Kolumbią. Dlatego władze w Caracas nie wpuszczają tych konwojów humanitarnych, ponieważ podejrzewają, że tam jest albo broń, albo materiały, które mogą pomóc w rozpętaniu rewolucji w Wenezueli.
Również, ale pewnie też zamykają granice w obawie przed tym, że ten przepływ migracyjny Wenezuelczyków do innych krajów będzie rósł. W tej chwili już ponad 3 miliony Wenezuelczyków opuściło kraj. Szacuje się, ONZ szacuje, że do końca roku to może być nawet ponad 5 milionów ludzi. Także to uszczelnienie granic reżimowi Maduro jest po prostu potrzebne. Pomoc humanitarna oczywiście też ze względu na to, co wraz z nią mogłoby się dostać do Wenezueli, jest jakimś tam dobrym pretekstem. Natomiast wracając do początku tego pytania. Rzeczywiście toczy się tu gra mocarstw na wielką skalę, jako że i Rosja, i również Chiny mają ogromne, to znaczy Wenezuela ma ogromne zobowiązania wobec nich. Oni przez wiele lat sponsorowali ten reżim, zwłaszcza w jego końcówce i przy okazji jego kłopotów gospodarczych. Boją się o to, że przy zmianie władzy może się okazać, że ktokolwiek tą nową władzę obejmie. Być może będzie to Juan Guaido. Może nie zechcieć tych zobowiązań dawnego reżimu spłacać. W związku z tym w ich interesie byłoby, żeby obecny reżim pozostał przy władzy, nawet jeżeli on nie jest wypłacalny, bo wciąż jeszcze może płacić ropą naftową, czyli wysyłać im to, co ma najcenniejsze,
bo ma Wenezuela. Obietnica, chociaż Wenezuela jeszcze ma jeden bardzo cenny surowiec, bardzo cenny minerał, chociaż pewnie nie jest to główny co do tonażu surowiec kopalny, ale ma złoto. Ma ponad 170 ton złota zdeponowanych w swoim kraju. Wczoraj pojawiła się informacja, że co najmniej 8 ton złota wywieziono ze skarbca Banku Centralnego Wenezueli w ubiegłym tygodniu. To donosi gazeta The Independent. No i wszyscy spekulują, komu to złoto będzie chciał Maduro sprzedać.
Oczywiście możliwości zapewne jest kilka krajów niezachodnich chętnie je kupi, bo mówi się o krajach arabskich, dawniej to reżim Erdoana w Turcji chętnie kupował złoto z Wenezueli, bo takie przypadki już wcześniej miały miejsce, to nie jest pierwszy raz, kiedy Maduro stara się sfinansować tym złotem, jakby podtrzymać swój reżim.
Ale to dlaczego nie sprzedaje ropy? Czy ropa dalej jest coś warta na rynku i dalej można na handlu i wydobyciem ropą zarabiać, a tutaj trzeba eksportować złoto, coś czego żadne państwo w zasadzie nie robi.
No wygląda na to po prostu, że pieniądze w bardzo krótkim tempie się kończą. To nie jest tak, że Wenezuela oczywiście ma największe zasoby ropy naftowej na świecie, ale tą ropę trzeba wydobyć i to trwa jakiś określony czas. Widocznie ten czas już jest za długi, żeby reżim mógł czekać. Poza tym wiele z tej ropy ląduje w Chinach czy w Rosji, które to państwa już od dłuższego czasu Wenezueli za tą ropę nie płacą, tylko po prostu przyjmują ją w poczet spłaty długu. Do niedawna ogromnym partnerem handlowym, jeśli chodzi o ropę, były Stany Zjednoczone, które też płaciły reżimowi gotówką czy też walutą, no i w związku z tym te pieniądze się regularnie w Wenezueli pojawiały, ale w związku z amerykańskimi sankcjami już nawet na to reżim Maduro nie może liczyć i prawdopodobnie zasoby finansowe bardzo, bardzo szybko się kończą. Na to by wskazywała ta desperacja w wyprzedawaniu złota.
Stany Zjednoczone rzeczywiście tak mocno, jak to podkreśla Rosja, ingerują na rzecz Juana Guaido w Wenezueli. To jest tak, że tam rzeczywiście i sankcje, i działania oficjalne i nieoficjalne są nakierowane na obalenie Maduro. To wprost się mówi.
Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej Stany Zjednoczone domagają się wręcz ustąpienia Maduro i zrobienia miejsca Juanowi Guaido, którego uznały, zresztą tak jak wiele państw Unii Europejskiej, za prawowitego prezydenta Wenezueli. To zresztą specjalnie nie dziwi. Tak jak już wspominaliśmy, Wenezuela dysponuje jednymi z największych na ziemi zasobów ropy naftowej. Jest też ogromnym państwem Ameryki Łacińskiej, czyli znajduje się w tej bezpośredniej sferze wpływów Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo niechętnie widzą Amerykanie państwa, które im nie sprzyjają, które reprezentują czy współpracują z państwami niezbyt przyjaźnie widzianymi w Waszyngtonie.
A tu spółka chińsko-rosyjska, coś rzeczywiście dla Waszyngtonu nie do pomyślenia tuż pod bokiem Ameryki, no to na koniec kwestia rozwoju sytuacji. Ktoś kontroluje, co się dalej stanie w Wenezueli, jakie mogą być scenariusze tego kryzysu?
On się może wbrew pozorom dosyć szybko rozwinąć, ponieważ Juan Guaido, pomimo zakazu, który reżim na niego nałożył, wyjechał z kraju spotkać się z przywódcami innych państw, no i teraz przebywa w Kolumbii, zdaje się, i reżim Maduro już ogłosił, że jeżeli Guaido wróci do kraju, to zostanie aresztowany, ponieważ złamał ten nałożony na niego zakaz. Jeżeli by rzeczywiście do tego doszło, to tak jak już wspominałem wcześniej, to może być ten moment, który wyzwoli jakieś bardziej gwałtowne ruchy w Wenezueli, być może protesty. Może i Guaido na to liczy, no bo przecież Wenezuela ma historię społecznych protestów, które obaliły dyktatora, to było dawno temu, w 1958 roku, ale Perez Jimenez doczekał swojego losu właśnie przy wielkim niezadowoleniu społecznym.
Zobaczymy, co się stanie, kiedy Juan Guaido wróci, a wróci. To jest pewne...
Tak twierdzi. Komunikuje się ze światem za pośrednictwem Twittera i wciąż podkreśla, że będzie do Wenezueli wracał.
No to kiedy wróci, to i pan wróci do studia i zobaczymy, co się stanie z tym kryzysem wenezuelskim, który trwa, bo upadek gospodarczy Wenezueli oglądaliśmy przez ostatnie kilka lat i mogliśmy patrzeć, jak Wenezuela się pogrąża w kryzysie, a mocarstwa światowe tylko czekały na rozwój sytuacji, komu ten dojrzały owoc kryzysu spadnie z drzewa, na czyje pole i kto będzie z niego zbierał frukta. Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
4 minuty po godzinie 17. A to oznacza, że w popołudniu to jest ten moment, kiedy prezentujemy Państwu Częstograj, czyli piosenkę przygotowaną specjalnie przez Tomasza Wybranowskiego. I tym razem to, zdaje się, jest dezerter, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest dezerter, więc może nie będzie źle.